Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.
Laudetur Jezus Chrystus. To jest ostatni odcinek, jeśli chodzi o omawianie książki Święta Codzienność, ksiądz Krzysztof Porosło, o liturgii przemieniającej życie. Ostatnie dwa odcinki były o tym. Tutaj podnoszę książkę, mam nadzieję, że wyostrzę, tak żebyście mogli też zobaczyć. Dobrze, jest to wydawnictwo WAM. Jakby ktoś tej książki szukał i chciałby ją kupić, a uważam, że warto. Dzisiaj trochę na temat mszy świętej dla dzieci, choć nie powinienem użyć tutaj msza święta dla dzieci, dlatego że takiej nie ma. Autor bardzo ciekawie to wyjaśnia, ewentualnie można powiedzieć z udziałem dzieci, ale to i tak jest temat rzeka. Zacznę oczywiście czytać te fragmenty, które w jakiś sposób najbardziej mają oddać ducha tego, co autor chciał przekazać, ale proszę, żebyście wytrwali do końca, dlatego że tam na końcu są najbardziej takie praktyczne i ciekawe wskazówki, ale jednak trzeba wprowadzić trochę też w klimat, żeby zrozumieć dopiero tamte wskazówki, które są na końcu, a nie chcę zaczynać od tego, co jest tam. Zabierać czy nie zabierać dzieci do kościoła? Pewnie każdy rodzic po kolejnej trudnej mszy świętej niedzielnej zadawał sobie pytanie o to, czy warto zabierać małe dzieci do kościoła, czy nie. Może to była niedziela, kiedy twoje dziecko przechodziło samo siebie w wymyślaniu nowych form rozrywki, a kościół wydaje się miejscem szczególnie sprzyjającym nowym inspiracjom, szczególnie kiedy są inne dzieci. A ty z kolei wychodziłeś z siebie, próbując utemperować jego żywiołowość i twórczość. A może po raz kolejny musiałeś zmierzyć się z nieznośnie wymownym spojrzeniem ludzi, wygodnie siedzących w ławkach, którzy całym swoim ciałem mówili: niech twoje dziecko nie przeszkadza nam w modlitwie. A może nawet zdarzyło ci się, oby nie, że ksiądz Zambony poprosił o wyprowadzenie tego niegrzecznego dziecka albo zwyczajnie płaczącego dziecka, bo nie może w takich warunkach mówić homilii. To tak jakby noworodkowi dało się włączyć niczym pralca automatyczny i program drugi. W kościele płakać nie wolno, jedna godzina. Wszystkie te sytuacje, jakże bliskie i zrozumiałe dla rodziców małych dzieci, muszą rodzić to jedno oczywiste pytanie: zabierać czy nie zabierać małe dziecko do kościoła? W tym miejscu nie da się uniknąć tematu dla wielu bardzo bolesnego. Często spotykam głęboko religijnych rodziców, którzy dokładają wszelkich starań, aby wychować w wierze swoje dziecko, ale przychodzi taki moment, kiedy dorastające albo już dorosłe dziecko komunijne, że jest niewierzące, albo że po prostu już nie będzie chciało chodzić do kościoła. Rodzą się wtedy pytania: co się stało? Jakie błędy wychowawcze popełniliśmy? Jak zachęcić, zaprosić, zmusić moje dziecko, żeby znowu zaczęło chodzić do kościoła? Nie jestem w stanie zliczyć, ile tego typu rozmów przeprowadziłem. Setki, może tysiące. Rodzice szukali pomocy u księdza. Nie sposób w tym miejscu wyczerpująco omówić, jakie są przyczyny takiej sytuacji. Z pewnością jest ona bardzo złożona i każda kwestia wymagałaby osobnego rozważania. Chcę jednak podkreślić jeden bardzo ważny wymiar wychowania religijnego dziecka, jakim jest wolność. Im częściej czytam Ewangelię, tym lepiej widzę, jak ważna jest dla Boga nasza wolność, jak bardzo ją szanuję, jak bardzo chcę, abyśmy szanowali wolność swoją i bliźniego. Do tego stopnia, że człowiek może Bogu powiedzieć: nie chcę go aż na wieczność, bo tym właśnie jest piekło. Bóg nie wchodzi w moje życie niechciany, ale cierpliwie czeka, walczy o mnie. Ostatecznie nic nie uczyni beze mnie, bez mojej wewnętrznej zgody na jego działanie w moim życiu. Niektórzy twierdzą, że cena ludzkiej wolności jest zbyt wysoka, że Bóg popełnił błąd, obdarzając człowieka wolnością i ufając mu w tej kwestii, że nie jesteśmy na tyle dojrzali, aby udźwignąć ten nieszczęsny dar wolności, jak zwykł mówić ksiądz Józef Tischner. Jednak tylko tam, gdzie jest wolność, może istnieć miłość, a dla niej warto zapłacić wszelką cenę. Bóg nieskończenie szanuje wolność człowieka, a wobec tego również rodzice muszą uszanować wolność swojego dziecka, dorosłej osoby podejmującej decyzję w kwestii relacji do Boga. Oczywiście na kolejnych etapach rozwoju dziecka w umiejętny sposób dozuje się u niego to poczucie wolności. Inaczej kwestia ta wygląda, kiedy dziecko ma 2 lata, inaczej kiedy ma 12, a jeszcze inaczej kiedy dziecko, w cudzysłowie oczywiście, ma 30 i własną rodzinę. Nie chodzi o to, żeby z dzieckiem, bez względu na to, na którym etapie życia jest, nie rozmawiać o kwestiach religijnych, żeby nie walczyć o jego zbawienie. Wszakże, jeśli kogoś naprawdę kochamy, to przede wszystkim pragniemy jego szczęścia, a tym ostatecznie jest zbawienie tego człowieka i życie wieczne. Musimy zrozumieć, że siłowe zmuszanie dziecka do chodzenia do kościoła czy organizowanie mu religijnie całego wolnego czasu może skończyć się tragicznie. W pewnym momencie po prostu powie: mam tego dość. Teraz już sam o sobie decyduję. Więcej do kościoła nie idę. Po drugie, kiedy dorosłe dziecko przestaje chodzić do kościoła, mimo że wierzącego rodzica to bardzo boli, trzeba sobie uświadomić 3 rzeczy. Po pierwsze, ma do tego prawo. Po drugie, Bóg jest najlepszym ojcem. Po trzecie, cierpliwość i trwała modlitwa są tutaj kluczem. Wracamy do punktu pierwszego, ma do tego prawo. To jego życie, za które samo weźmie odpowiedzialność. Nie możemy przeżyć za kogoś ani sekundy jego życia, nawet jeśli to nasze dziecko, nawet jeśli bardzo tego chcemy. Mogę skonfrontować drugiego człowieka z tym, co robi, ale nie mogę podjąć za niego decyzji. Uświadomienie sobie tej prawdy wyzwala od fałszywego poczucia winy za działania naszych bliskich. Punkt drugi, Bóg jest najlepszym ojcem. Skoro ciebie tak bardzo boli, że twoje dziecko nie żyje z Bogiem i chcesz zrobić wszystko, aby na nowo przeprowadzić je do Boga, to o ile bardziej Bóg będzie walczył o nie, bo pogubiło się w życiu. Zaufaj Bogu, pozwól Mu działać. Bóg naprawdę 1000000 razy bardziej kocha twoją córkę czy twojego syna niż ty sam jako jego rodzic. Punkt kolejny, cierpliwość i wytrwała modlitwa są tutaj kluczem. Chcielibyśmy, aby wszystko się działo od razu, żebyśmy widzieli natychmiast efekty naszej modlitwy, a Bóg uczy nas, że czasami trzeba poczekać, a nawet, że owoców naszej modlitwy możemy za swojego życia nie zobaczyć, że 30 czy 50 lat to niekiedy bardzo niewiele. Módl się, opowiadaj Bogu w myśl słów świętego Augustyna o swoim dziecku. Jeśli za swoim dzieckiem nie możesz, porozmawiaj o Bogu, tak jak święta Monika, mama świętego Augustyna, przez dziesiątki lat modliła się o nawrócenie swojego syna. Cierpliwość. Tak bardzo jej potrzebujemy. Tutaj jest taki podrozdział, no a co jeśli dziecko płacze w kościele? Oczywiście ksiądz bardzo dużo tutaj tłumaczy, ja tylko jeden krótki fragment wybrałem, żeby zobrazować też pewną rzecz. Zgoda na to, żeby zjeść jakiegoś chipsa, batonika czy chrupkę kukurydzianą, uczy tego, że kościół jest miejscem zupełnie zwyczajnym. Jak inaczej nauczyć dzieci przestrzegania sfery sakrum, jak właśnie przez pokazywanie, że jest to miejsce niezwyczajne, czy nadzwyczajne, nie mówiąc już o tym, że bardzo utrudnia wychowanie religijne dzieci innym rodzicom. Bo w ten sposób inne dzieci przecież też widzą, prawda? Więc ten rodzic, który wymaga, zawsze będzie tym złym. Którzy cierpliwie tłumaczą swoim pociechom, że w kościele się nie je. Jak się nie je, dopytują dzieciaki, przecież wskazując palcem na inną osobę, inne dziecko, przecież to dziecko drugie je, no bo dzieci w ten sposób patrzą. I teraz dopiero zaczynają się te cenne wskazówki, na których mi tak bardzo zależało i które chciałem, żebyście mogli wysłuchać. Tutaj dotknęliśmy jeszcze jednego niezwykle ważnego wymiaru w temacie liturgii domowej, a mianowicie kształtowania życia rodzinnego w rytm roku liturgicznego. Bez wątpienia Porządek świecki bardzo mocno odbija się na życiu rodzinnym, które jest podporządkowane godzinom pracy rodziców i zajęciom szkolnym dzieci. Później myśli się, jak zorganizować dzieciom czas po szkole, aby z jednej strony nie siedziały w domu i mogły się rozwijać sportowo, językowo czy artystycznie, a z drugiej, żeby łącząc to z zawodowymi obowiązkami, udało się je odebrać, zawieźć, przywieźć, odrobić lekcje i w międzyczasie coś jeszcze zjeść. Rytm życia rodziny wyznaczają weekendy, ferie i wakacje. To one pierwsze są wpisane do rodzinnego kalendarza, gdzie nieraz raz na rok do przodu trzeba w pracy zarezerwować urlop, zabukować bilety lotnicze, pokoje hotelowe, żeby wyszło jak najtaniej, chyba że liczy się na oferty last minute. Jak zatem w ten świecki, skądinąd naturalny porządek wpleść rytm roku liturgicznego? Jak to zrobić, aby najważniejsze dni w rodzinie wyznaczały kościelne uroczystości? Nie ma tutaj żadnej rewelacyjnej recepty na liturgiczne wychowanie dziecka. Kilka sugestii jednak przychodzi mi do głowy. Przychodzą one z mojego domu oraz od wielu bliskich mi rodzin, które nieraz podpytuję, w jaki sposób wychowują religijnie swoje dzieci. Pierwsza i najważniejsza rzecz to zawsze jest świadectwo rodziców. Dla dzieci ma wartość to, co jest potwierdzone autorytetem rodziców. Jeśli widzą, że dla rodzica to coś jest bardzo ważnego, że dni świąteczne są inaczej przeżywane, a niedzielna liturgia stanowi centrum całego tygodnia, to wydaje mi się, że wtedy same będą zupełnie inaczej przeżywały ten czas. Pewnie nie uniknie się trudnego okresu dorastania i buntu wobec całego świata, jednak to, co fundamentalne, będzie głęboko zapisane w tożsamości i pamięci dziecka. Za religijne wychowanie dziecka nie da się przerzucić na wychowawców, katechetów czy księży w parafii. Owszem, to jest nasza wspólna sprawa i wspólna odpowiedzialność, jednak bez wątpienia pierwsze skrzypce w tym procesie odgrywają rodzice. Popatrzmy na owoc katechezy szkolnej, która jest oderwana od doświadczenia i celebrowania wiary w parafii i przede wszystkim w rodzinie. Przekazywanie wiedzy religijnej bez realnego zaangażowania w modlitwę, w relacje z Bogiem, bez włączenia w świat liturgii, nabożeństw, postów, rytmu, czasu świętego najczęściej kończy się destrukcyjnie, na szczęście nie zawsze. To własny dom dziecka musi być pierwszym światem poznawania Pana Boga, gdzie modlitwa i liturgia nie tyle są jednym z domowych obowiązków, jak wyrzucanie śmieci czy mycie naczyń po obiedzie, ile czymś zupełnie naturalnym, gdzie po prostu oddycha się Bogiem, gdzie liturgia jest fundamentem, na którym stoi cały gmach rodzinnego życia. W tym procesie kształtowania życia w rytmie roku liturgicznego bardzo ważne jest pielęgnowanie rozmaitych tradycji. W moim domu od dziecka wiedziałem, że niektóre dni, jak Wigilia, Boże Narodzenie, Święte Triduum Paschalne, są zupełnie wyjątkowe, różne od wszystkich innych. Rodzice tłumaczyli mi to swoim zachowaniem, ubiorem, pewnymi drobnymi gestami, a także zwyczajami domowymi, które do dzisiaj pamiętam. Od Wielkiego Piątku aż do Wigilii Paschalnej nigdy nie oglądaliśmy telewizji, nie można było włączać komputera ani dotknąć świątecznego ciasta. W niedzielę zawsze ubieraliśmy się elegancko, po prostu wiem, co to jest tak zwane niedzielne ubranie. Wigilia była przez nas celebrowana z zachowaniem rozmaitych zwyczajów. Biały obrus, a pod nim sianko, dzielenie się opłatkiem, zachowanie pustego miejsca dla nieznajomego gościa. Staraliśmy się również spokojnie i pięknie odczytać fragment Ewangelii świętego Łukasza, mówiący o narodzinach Jezusa. Objąć naszą modlitwą potrzebujących, żywych, zmarłych z naszej rodziny. Oczywiście nie brakowało choinki, szopki, śpiewu kolęd. Tych dziś śpiewa się coraz mniej, coraz rzadziej i coraz krócej. Kto jeszcze pamięta te dalsze zwrotki od trzeciej czy czwartej? Czy wypatrywania pierwszej gwiazdki, aby zasiąść do świątecznego stołu? Jeszcze ważniejsze są zwyczaje związane z Wielkanocą, z przeżyciem Wielkiego Tygodnia, czy całym wielkopostnym przygotowaniem. Te okresy po prostu trzeba w domu celebrować, wspólnie, całą rodziną. Roraty w Adwencie, Droga Krzyżowa w Wielkim Poście nie są tylko dla dzieci. One są dla wszystkich, dla całej rodziny. Spowiedź w pierwszy piątek miesiąca nie jest po to, aby dziecko uzbierało, jak się to przysłowiowo mówi, 9 pierwszych piątków, ale żeby cała rodzina żyła w stanie łaski uświęcającej. Co z tego, że powiesz dziecku idź do spowiedzi, skoro ono nigdy nie widziało swojego taty przy kratkach konfesjonału, albo może pójść do Komunii Świętej wraz z rodzicami tylko dwa razy do roku, na Boże Narodzenie i na Wielkanoc. To jest niestety bardzo częsty i smutny widok. No ale dobrze, może nie nakręcam się w dzisiejszym odcinku. Trzymam się tego, co tutaj autor książki chciał przedstawić. Msza dla dzieci. Ostatnim aspektem, który chciałbym tutaj dotknąć, jest uczestnictwo w tak zwanych mszach dla dzieci, w cudzysłowie, czy poprawniej mówić mszach z udziałem dzieci. Temat jest niezwykle delikatny i wciąż budzi wiele kontrowersji. Jedni uważają pomysł celebracji przystosowanej do dzieci za coś wprost genialnego i jeżdżą od parafii do parafii w poszukiwaniu jeszcze fajniejszej mszy dla dzieciaków. Inni widzą tu jeden z najpoważniejszych problemów duszpasterskich naszych czasów. Nie ukrywam, że zdecydowanie bliżej mi do tych drugich. Dlatego też nieco szerzej postaram się powiedzieć, co mam na myśli. Podstawową kwestię tego problemu można zamknąć w lakonicznym stwierdzeniu: msza jest mszą i koniec. Tak jak nie ma mszy dla rolników, dla biznesmenów, dla kobiet, mężczyzn, tak też nie ma albo nie powinno być mszy dla dzieci. A więc celebracji, które są specjalnie przygotowane na potrzeby dzieci, dostosowane do ich mentalności, wykształcenia, rozwoju psychofizycznego. Jedyne rozumienie wyrażenia msza dla dzieci, oczywiście w cudzysłowie, które jest dla mnie dopuszczalne, dotyczy sytuacji, w której z góry wiadomo, że to będzie msza, na której znajdzie się spora grupa dzieci wraz ze swoimi rodzicami. Wtedy rodzice mogą po prostu czuć się bardziej komfortowo, wiedząc, że nie będą sami ze swoimi pociechami, że obok są jeszcze inni, którzy będą próbować się modlić, równocześnie wodząc oczami za swoimi nadpobudliwymi dziećmi. Spróbujmy zatem zmierzyć się z najczęściej spotykanymi argumentami dotyczącymi mszy dla dzieci. Pierwsze. Taka msza święta nie jest nudna dla dziecka. To jest argument o tyle prawdziwy, o ile sprowadzimy całą mszę świętą do kazania. Wtedy faktycznie jest dla dziecka ciekawiej. Jednak pozostałe obrzędy znów mogą się dziecku wydawać nudne. A skoro głównym kryterium ma być to, żeby dziecko się dobrze bawiło, wtedy trzeba również zmodyfikować i zredukować wszystkie pozostałe obrzędy. Liturgia staje się wtedy teatrem, ksiądz słabej klasy aktorem, a czasami nawet i klaunem, a to, co miało zachwycać pięknem i porywać do większych spraw, zostaje zbanalizowane. Ostatecznie msza święta zawsze przegra pod względem atrakcyjności w sensie technologicznym z Wesołym Miasteczkiem czy Xboxem. Już nie mówiąc o tym, że wiele rzeczy w życiu może wydawać się nudne, a jednak to robimy. Nie rezygnujemy z tego, bo uważamy je za ważne. Które dziecko nie wróciło z domu z lekcji w szkole z grymasem twarzy i stwierdzeniem, ale tam jest nudno? A równocześnie nikt nie wpada na pomysł wypisania dziecka ze szkoły, dlatego że czasami mu się nudzi. Nie mówiąc też, ile nudnych rzeczy trzeba robić w życiu dorosłym. Zdolność znoszenia nudy to również bardzo konkretny wymiar życia. Kolejny punkt. Dziecko na mszy dla dzieci wszystko rozumie. Oczywiście to zdanie jest równie nieprawdziwe, jak i powyższe. Dlatego, że znów całą mszę świętą sprowadzamy do jej wymiaru, jakim jest kazanie. Mamy więc dziecko wychowywać do uczestnictwa w liturgii, a nie liturgię umniejszać do poziomu dziecka. Czasami w rozmowach rodzice próbują mnie przekonać do wartości mszy dla dzieci. Używają wtedy najgorszego z możliwych argumentów, bo na takiej mszy to nawet i ja wszystko z kazania rozumiem. To jest argument, którego nawet nie potrafię i chyba nie chcę komentować. Jak bowiem odnieść się do sytuacji, kiedy dorosły człowiek przekonuje mnie, że dobrze intelektualnie czuje się tylko w takim środowisku, gdzie mówi się na poziomie siedmiolatka? Wtedy chyba po prostu trzeba pozwolić dorosłemu być dzieckiem. Jest to przykre, ale kijem rzeki nie odwrócisz. Kolejną kwestią w tym temacie jest robienie z dzieci ignorantów na poziomie religijnym. Dlaczego w szkole dziecko może się uczyć o procesie fotosyntezy, o sile grawitacji, o iloczynie, o wojnie 30-letniej, a na religii ma mieć obrazki, krzyżówki, komiksy, teatrzyki lub filmy i mówić o bozi i paciorku? Czy kiedy mówi się o kwestiach religijnych, mózg dziecka natychmiast się kurczy albo zawiesza, niczym wadliwe oprogramowanie? Druga pułapka polega na tym, że jeżeli msza i kazanie ma być dostosowane do wieku dziecka i jego rozwoju psychofizycznego, to z punktu widzenia pedagogiki powinny być w parafii msze dla noworodków, dla dzieci ze żłóbka, dla przedszkolaków, dla najmłodszych klas podstawówki, dla starszych, dla kończących podstawówkę, dla szkół średnich itd., itd. Jedna msza dla dzieci nie rozwiązuje tego problemu, ponieważ z punktu widzenia pedagogiki zawsze będzie to nieadekwatny przekaz dla większości zainteresowanych. Trzecia pułapka dotyczy tego, że msza w takim rozumieniu bardzo szybko przestaje być szczytem i źródłem całej działalności Kościoła i życia chrześcijańskiego, a zaczyna być środkiem, instrumentem do czegoś. Najczęściej na pierwsze miejsce wysuwa się aspekt edukacyjno-duszpasterski. Msza ma przyciągnąć dzieci i ich rodziców. Mają się tu czuć dobrze, ma być interesująco, mają się czegoś nowego nauczyć i tak dalej. A jakoś zapomina się w tych wszystkich rozmowach o tym, że mają tutaj przyjść, aby oddać Bogu chwałę. I to w taki sposób, w jaki Bóg chce, aby mu tę chwałę oddawano. W praktyce okazuje się, że nawet aspekt edukacyjno-duszpasterski wychodzi bardzo słabo, ponieważ kazania w mszach z udziałem dzieci zazwyczaj są zbudowane na dialogu pomiędzy księdzem a zainteresowanymi. Zatem w tych dialogach za treść merytoryczną bardziej odpowiadają niestety dzieci niż ksiądz. Wobec tego ksiądz raczej wydobywa wiedzę, którą dzieci już mają. Nie przekazuje im jakiejś nowej. Owocem takiego kazania bardzo często jest to, że dziecko dowiedziało się, że już wie to, o co było pytane. Bo przecież bez względu na to, co dziecko powie, i tak usłyszy od księdza, który nie chce zranić jego uczuć i podpaść siedzącym nieopodal rodzicom, że powiedziało bardzo dobrze i bardzo mu dziękuję za odwagę, nawet jeśli odpowiedź była zwyczajnie niepoprawna. Problemem jest tu również to, że jeżeli rodzice mają kilkoro dzieci, które rodzą się w odstępstwie kilku lat i jeśli z nimi wszystkimi chodzą na msze przeznaczone dla dzieci przez kilkanaście, a może nawet i 20 lat życia, nie mają własnej formacji religijnej na swoim poziomie, a to najważniejszy okres życia. Przez kilkanaście lat słuchają homilii dla siedmiolatków. Jak ma to kształtować, jak ma być kształtowane ich życie wiary, gdzie miejsce na ich wzrost, jak odnosić to słowo do swojego życia, jeśli co niedziela słyszą, że Bóg chce, aby słuchali swoich rodziców, odrabiali lekcje, pamiętali o pacierzu rano czy wieczorem. Kolejny punkt, aby dziecko nauczyć uczestnictwa we mszy normalnej, w cudzysłowie, trzeba wpierw zacząć od mszy dla dzieci. Tak mówią niektórzy rodzice. Z tym problemem świetnie zmierzył się na swoim wpisie blogowym dotyczącym mszy z udziałem dzieci Tomasz Dekert, z wykształcenia religiolog, ojciec szóstki dzieci, a więc człowiek, który wie, co mówi w tym temacie. Jeśli liturgia zostanie dziecku na początku przedstawiona jako zabawa, coś na jego poziomie, to zawsze na tym poziomie pozostanie i przyjdzie taki moment, kiedy zabawa przestanie być dla niego interesująca, albo kiedy uzna, że na zabawę i magię pod tytułem Kościół katolicki i liturgia jest już zbyt późno, że jest już zbyt duży, aby nadal się w to bawić i po prostu przestanie chodzić do kościoła. Wielu rodziców dzisiaj przeżywa ten dramat, kiedy ich dorastające dzieci mówią, że już nie wierzą w te bajki. Tak, z bajek się wyrasta. Cała rzeczywistość w tym, żeby liturgia nigdy nie była bajką, ale żeby była tajemnicą, bo tajemnica i bajka to to zdecydowanie nie jest to samo. Świetnie to ujął w jednej ze swoich powieści Terry Pratchett, wkładając w usta jednej z bohaterek retoryczne pytanie. W końcu, czy jest sens uczyć dzieci, jak być dziećmi? Z tym radzą sobie doskonale. Właśnie tak. Nie musimy dzieci uczyć być dziećmi. One potrzebują wychowania do dorosłości, także w wymiarze religijnym. Dzieci potrzebują formacji do udziału w liturgii, a można zrobić to tylko, podnosząc je do udziału w liturgii takiej, jaką ona po prostu jest. I ostatni fragment dzisiaj. Dlatego, drodzy rodzice, jeżeli zależy wam na liturgicznej i teologicznej formacji swoich dzieci, nie szukajcie miejsc, gdzie odprawia się jak najbardziej atrakcyjne msze dla dzieci, ale takich miejsc, gdzie liturgia się celebruje zgodnie z przepisami liturgicznymi, gdzie dba się o jakość muzyki, o jej piękno, gdzie celebruje się ją z namaszczeniem, spokojem, dokładnością w realizacji rytuału, gdzie są dobre merytoryczne homilie, to właśnie w takich miejscach dziecko może być formowane do liturgii przez liturgię, bo najlepszą katechezą liturgiczną, jak podaje papież Benedykt XVI, jest sama liturgia, pięknie celebrowana. Formujcie dzieci do religijnej dorosłości, a nie do bycia dziećmi. To naprawdę już umieją. Jeszcze raz pokazuję okładkę książki, tak abyście mogli ewentualnie zobaczyć, jeśli ktoś przewinął sobie początek. Ksiądz Krzysztof Porosło, wydawnictwo Wam, święta codzienność o liturgii przemieniającej życie. Chciałbym, żebyście sami też dzisiaj w komentarzach napisali, ale bezkłótnie oczywiście, jak Wy podchodzicie do tego z perspektywy rodzica, jak podchodzicie z perspektywy osoby, która przychodzi na mszę, inną mszę niż ta, która przeznaczona jest dla dzieci i widzicie rodziców, którzy w żaden sposób nie reagują i w jaki sposób według Was powinien kapłan się też zachować, czy powinien zwrócić uwagę, czy powinien zatrzymać się i czekać, aż rodzic się domyśli, że na przykład jak dziecko krzyczy, to coś należy z tym zrobić. Naprawdę jestem ciekaw też Waszego spojrzenia. Ja jako kapłan tutaj swojego nie podałem, przeczytałem tylko fragment z książki. Utożsamiam się w nim oczywiście w sprawie wszystkim, z kilkoma rzeczami oczywiście nie, ale o tym będę też kiedyś mówił na tym kanale. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.